Dobry wieczór, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Artur Soboń, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co pan sądzi o przemówieniu Donalda Trumpa w Davos? Podobało się panu?
Przemówienie amerykańskiego prezydenta zawsze
zmora wszystkich tłumaczy, tak mam wrażenie. Zmora tłumaczy symultanicznych.
Z uwagą no patrzeć na to, na co położone zostały dzisiaj akcenty. Ten akcent został położony w pierwszej kolejności na amerykański wzrost gospodarczy. Generalnie to, co udało się zrobić w pierwszym roku kadencji nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, no ale także oczywiście na te sprawy, które dotyczą pozostałej części.
A uważa pan, że rynki zareagują ze spokojem?
Tak, to tutaj nie spodziewam się, żeby miały miejsce jakiekolwiek nerwowe.
Ale to dlatego, że prezydent Trump powiedział, że nie użyje siły wobec Danii, wobec Grenlandii?
Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nie ma żadnych powodów do tego, aby wykonywać jakiekolwiek nerwowe ruchy.
Ale widzi pan, że jest niestabilność i jest pewnego rodzaju niepewność. I nawet z tego, co mówi Donald Trump, raz jednego dnia mówi jedno, drugiego dnia mówi drugie.
To ona jest nie od dzisiaj. I ta niestabilność...
Od początku kadencji.
Oczywiście nawet wcześniej niż prezydentura Donalda Trumpa, czyli ta kolejna prezydentura Donalda Trumpa. No trudno mówić o stabilnych czasach w tej części Europy, w której rozmawiamy, w Warszawie. Co najmniej od momentu tej ostatniej agresji Rosji na Ukrainę od roku 2022. Ale tych zapalnych punktów na świecie dzisiaj nie tylko nie ubywa, ale przybywa. Więc w tym sensie oczywiście czasy są geopolitycznie niestabilne.
A Narodowy Bank Polski pożyczyłby $1 miliard polskiemu rządowi, żeby Polska wstąpiła do Rady Pokoju?
Konstytucja nie pozwala finansować
ale oczywiście
polskiego rządu.
Ale może pożyczka jakaś by się przydała?
No więc jeszcze raz powtarzam, to tak nie działa. My mamy odrębny mandat od polityki fiskalnej, za którą odpowiada rząd.
A to by były dobrze zainwestowane pieniądze? $1 miliard w Radę Pokoju Donalda Trumpa?
To nie jest nasza ocena. Znaczy to jest ocena rządu oraz pana prezydenta i pomiędzy ośrodkiem rządowym, a ośrodkiem prezydenckim w tym zakresie, rozumiem, toczą się rozmowy i oczywiście Narodowy Bank Polski w tym nie uczestniczy, bo to jest poza całkowicie naszym mandatem.
O tych rezerwach i pieniądzach w Narodowym Banku Polskim to my jeszcze porozmawiamy. Ja chciałem jeszcze pana zapytać, jak pan uważa, że gdyby doszło do ewentualnej wojny celnej między Europą a Stanami Zjednoczonymi, to by wpłynęło na polską gospodarkę?
I w wielkim stopniu. Ekspozycja Polski na gospodarkę amerykańską jest nieduża.
Donald Tusk mówi już bodajże, że to by nas kosztowało jakieś 8 miliardów.
Ona byłaby oczywiście, pytanie oczywiście, co by to oznaczało w praktyce, no bo musimy jakby mieć ramy, do których byśmy to odnosili. Natomiast ona w większym stopniu oczywiście pośrednio dotyka Polskę, ponieważ poprzez naszych partnerów handlowych, takich jak Niemcy, ta ekspozycja już na wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywiście dużo większa. Więc w tym sensie oczywiście pośrednio także by dotknęło Polskę.
A jeżeli Parlament Europejski wstrzymuje się z ratyfikacją traktatu handlowego między Unią a Stanami Zjednoczonymi, to jest dobra informacja dla Polski czy zła?
No to jest oczywiście informacja, rozumiem, taktyczna. Trwają w tym zakresie rozmowy, jest to element używania lewarów, które obie strony posiadają. No wcześniej czy później taka umowa zostanie oczywiście podpisana.
Ale nie odpowiedział mi pan na pytanie, czy to jest dobra informacja, czy zła?
No wymiana handlowa z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i rosnącej roli polskich towarów i usług w globalnej gospodarce, bo ona jest rosnąca systematycznie od dekad, jest oczywiście informacją złą. To Polska chce być obecna na nie tylko rynku europejskim, który jest, no, można powiedzieć, najważniejszym rynkiem dla polskiej gospodarki, ale także na innych rynkach.
Pogodził się pan już z Adamem Glapińskim?
Nigdy nie mieliśmy z Adamem Glapińskim.
Nie było żadnego konfliktu w zarządzie Narodowego Banku
Adamem
Polskiego.
Adamem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polskiego, nigdy nie mieliśmy konfliktu.
I niech mi pan to powie prosto w oczy, patrząc prosto w oczy i pan wie o tym, że słuchają nas miliony ludzi i powie pan mi, że nie było żadnego konfliktu w Narodowym Banku Polskim.
Między mną a panem
nie,
prezesem?
Nie, w zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Nie, są różnice zdań w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, ale
jak
są ciała kolegialne, ale panie redaktorze, jak są ciała kolegialne, no to one są dlatego ciałami kolegialnymi, a nie jednoosobowymi, że uwzględniają różną wrażliwość i różne spojrzenia, ale Zarząd Banku Centralnego nie jest miejscem testowania większości dla poszczególnych opinii, tylko kształtowania wspólnego stanowiska. I tak też się stało w tych propozycjach, które rzeczywiście były szeroko opisywane przez media.
Ale jeżeli buntownikom się odbiera nadzór nad departamentami, szeroko, to jak pan to nazywa? Dyskusją
zbyt
w zarządzie?
Szeroko, znaczy kompetencje prezesa to kompetencje prezesa, kompetencje zarządu to kompetencje zarządu, to jest określone w ustawie. Tego się należy trzymać. Pan prezes ma oczywiście w tym zakresie swoje wyłączne uprawnienia. Dzisiaj, jak pan spojrzy na podział kompetencji, no to on jest taki, że poza jednym z członków zarządu pozostali mają swoje departamenty, za które odpowiadają.
Ale jeden nie.
No tak jak powiedziałem.
No tak, ale dlaczego?
A to nie jest pytanie do mnie.
No dobrze, ale jak się pan jest pan członkiem zarządu, rozumiem.
No, ale to ja mogę odpowiedzieć, co się dzieje w departamentach, które mi podlegają, jest zakres spraw, które mi podlega. No oczywiście za całość spraw związanych z organizacją prac zarządu odpowiada pan prezes i to pan prezes podejmuje tutaj finalną decyzję.
Pan by się zgodził z taką opinią, że prezes Adam Glapiński układa się z rządem Donalda Tuska?
Ja bym powiedział tak, że nieprzypadkowo wprowadzono w polskiej konstytucji, w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niezależność i odrębny mandat Banku Centralnego. Podobnie zresztą jak to jest standardem w całej Unii Europejskiej. Polski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski jest częścią europejskiego systemu banków centralnych, abyśmy nie musieli odpowiedzieć na takie pytania. Niezależnie od tego, czy rząd polski jest szczęśliwy i otwiera szampana po decyzjach Banku Centralnego,
na to pytanie.
Czy odwrotnie, czy rzuca tam w nas jak w laleczkę wudu
i przeklina decyzję, na to też mi pan nie odpowie?
To nie jest kwestia dzisiaj, która jest dla decyzji Banku Centralnego wiążąca.
My uważa pan, mamy mandat, który polega na tym,
to jest jedno zdanie tylko, który polega na tym, aby zbić inflację i ten mandat wypełniliśmy w lutym 23. Inflacja w Polsce konsumencka wynosiła 18,4%. Dzisiaj to jest 2,4%.
Nie tego dotyczą zarzuty wobec Adama Glapińskiego.
6 lat temu mieliśmy tak niską inflację bazową, czyli tą inflację bez cen żywności, cen energii jak dzisiaj.
Uważa pan, że dojdzie do tego, że Adam Glapiński stanie...
Nie ma żadnego powodu. No jakby no,
ale procedura trwa. Zarzuty są postawione.
No ale to niech pan nie żartuje oczywiście. No, dobra. Mamy poważnych słuchaczy, jesteśmy w poważnym programie, a te zarzuty są po prostu żartem.
Artur Soboń, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, były polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom radia już dziękujemy, ale oczywiście jesteśmy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i tam kontynuujemy nasze spotkanie. Mamy 500, będzie 700 ton złota.
Mamy 550, będzie 700.
Po co nam tak dużo?
No, to zależy dlaczego porównywać. No, jak porównamy do naszych własnych zasobów, moich i pana redaktora, no to oczywiście to jest dużo, ale na przykład do Niemców, którzy mają ponad 3000
ton. No ale to co, po prostu chcemy kupować tyle
Francuzów,
złota, tylko żeby mieć więcej
Włochów,
od Niemców?
Włochów, którzy mają blisko 2500 i tak dalej. No to oczywiście nie jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o złoto. Jesteśmy 12 bankiem centralnym, jeśli chodzi o zasoby złota. Ale gdybyśmy spojrzeli na strukturę naszych rezerw, no to dzisiaj te rezerwy dolarowe wciąż są dominujące, ale już niewiele większe niż te rezerwy złotowe. To, co jest w Polsce, widziałem, tak.
Te 550 ton?
Nie, w Polsce nie ma 550 ton, jest 105.
A ile jest w Polsce? 105, tak? 105. A wie pan, dlaczego to pytam, po co nam potrzebne to złoto? Czy my w ogóle na tym złocie zarabiamy?
Stopa zwrotu.
Ja nie mówię o stopie zwrotu, ja mówię o odsetkach.
Za
ja mówię
rok
o odsetkach.
2025, 46%.
Nie, wie pan, ta stopa...
Dlaczego to ma znaczenie? Ja wiem, oczywiście, nie sprzedaliśmy ani grama
no
z tego złota.
No więc właśnie,
no
to chodzi, to jest, inaczej, to jest tak, że na tym złocie moglibyśmy zarobić, ale w tej chwili... To,
no dobrze.
Bo o tym świadczy stopa
no dobrze, to
zwrotu,
ja też będę trzymał pana redaktora za słowo, że analogicznie będziemy traktować rezerwy walutowe i aprecjacja złotego nie będzie powodem do rozmowy o tym, że Narodowy Bank Polski ma stratę z tego tytułu.
No to jest strata księgowa oczywiście, prawda?
W zasobach, w rezerwach.
Ale wracając
nic się,
do tego złota.
Nic się nie zmieniło. Złoto ma ujemną korelację do dolara.
Niech pani to wytłumaczy, bo już się zaczynam troszkę denerwować.
Złoty słabnie, dolar rośnie i odwrotnie. I to nam pomaga trochę balansować rzeczywiście lepiej tą strukturę rezerw, to jest raz. Dwa, no jesteśmy w takim miejscu geograficznie, w jakim jesteśmy. Musimy budować stabilność, wiarygodność, bezpieczeństwo. Naprawdę na ostatnim miejscu jest
na
dla nas...
Czasy, tak?
Bezpieczeństwo rezerw dewizowych, wymiany dewizowej, stabilność płatniczą, stabilność gospodarczą, wiarygodność w stosunku do inwestorów. No to wszystko. Mamy rezerwy rosnące około 10% rocznie. I to, jak portfel zbudujemy tych rezerw, zależy od banku centralnego w Polsce. Dzisiaj 10% to są tak, powiedzmy, akcje czy rynek akcji, obligacji korporacyjnych. Niecałe 30% to są rezerwy w złocie. Pozostałe to są oczywiście rezerwy walutowe.
Wie pan, dlaczego o to pytam? Dlatego, że tak, słyszę to wielokrotnie, że to złoto to jest na trudne czasy. Tylko zastanawiam się, kiedy mają nadejść te trudne czasy. Skoro jest tak, wojna za wschodnią granicą, niestabilność geopolityczna, to może już są te trudne czasy, może już należałoby korzystać z tych rezerw złota, czyli ciągle zbierać.
Kiedy złoto miało taką wartość ostatni raz jak teraz?
Nie mam pojęcia.
W 79 roku. Złoto jest najdroższe od właśnie
no to może
tego,
teraz sprzedajmy trochę.
Tego momentu i jak czasy wydawały się takie, że już jest koniec historii i w ogóle już jakby nie będzie żadnych
konfliktów. Czyli będziemy kupować dalej, a nie sprzedawać raczej.
Wtedy ta cena złota spadała. Dzisiaj ta cena złota rośnie. Nieprzypadkowo. Złoto jest bezpieczną przystanią, ponieważ jak pan zaczął od wystąpienia pana prezydenta Donalda Trumpa dzisiaj w Davos, to złoto ma tą zaletę, że jest oderwane od decyzji gospodarczych tych najważniejszych gospodarek
tylko dopóki
na świecie.
Go nie sprzedam, to nic z tego nie będę miał.
Podobnie jak z innymi rezerwami, więc oczywiście my mamy jakieś lokaty na złocie w Banku Anglii, na których odrobinę zarabiamy, jak już pan o to pyta, czy cokolwiek mamy z tego, to oczywiście mamy i nie dokładamy do na przykład tego, żeby płacić za składowanie tego złota w
A ja pytam o to
banku,
właśnie dlatego, że profesor
Anglii,
Janna Tyrowicz, znana panu doskonale, pewnie członkini Rady Polityki Pieniężnej.
Ale to nie jest tak, że nasze rezerwy są wyłącznie w złocie, żeby o tym nie zapominać, że mamy tu swoją lekcję do odrobienia, tak aby ta struktura rezerw dewizowych w Polsce była dopasowana do naszej aktualnej pozycji gospodarczej. Jesteśmy w G20, jesteśmy
Artur
gospodarką,
Sobol,
która ma
naszym gościem, dlatego tak trudno się wbić w słowo
dolarów PKB, a nasze rezerwy to jest 1/4 tej kwoty, czyli blisko biliona złotych.
Mogę już?
No bardzo proszę.
Cieszę się. Joanna Tyrowicz, bardzo dobrze pana znana, członkini Rady Polityki Pieniężnej, mówi, że my na tym złodzie nic nie zarabiamy. Nie zarabiamy na żadnych odsetkach, no bo część mamy w Polsce, które zresztą tą część pan już widział. W związku z tym nie możemy z tego żadnych dużych pieniędzy zarabiać. No to jak to jest w takim razie?
No ja nie wiem. Wydaje mi się, że pani profesor Tyrowicz nie użyłaby dokładnie takiego sformułowania, jak pan redaktor mówi, więc nie chcę ją tutaj jakoś specjalnie szturchać za coś, czego nie wiem, czy istotnie powiedziała, ponieważ myślę, że ma tego pełną świadomość jako doświadczony i dobrze przygotowany do swojej roli, oczywiście członek Rady Polityki Pieniężnej z takimi bardzo silnymi poglądami, no ale jedno z pewnością pani profesor Tyrowicz przyzna, że no, Narodowy Bank Polski, jak i każdy inny bank centralny w Europie i na świecie nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze.
Pieniądze, dobrze, zgadzam się. A ile zarobiliśmy na tym złocie? Może mi pan powiedzieć, czy
no,
nie?
Jeszcze raz powtarzam. Stopa zwrotu to jest 46%. To jest dużo więcej niż rządowe papiery amerykańskie. Jak mamy rezerwy dewizowe ujemne, bo mamy aprecjację złotego, no to nam to powiększa kapitał. My nie sprzedajemy złota dzisiaj, tylko go kupujemy, bo budujemy swój portfel rezerw tak, aby on był adekwatny do gospodarki porównywalny do innych gospodarek zachodnich. Oni mieli kiedyś większe możliwości w tym zakresie. My dzisiaj mamy takie możliwości, bo tak jak powiedziałem, rezerwy przez to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, nam ładnie każdego roku rosną, więc to daje nam potencjał do tego, aby zbudować odpowiedni potencjał, który będzie bezpieczny dla polskiej gospodarki. Ale my nie mamy takiego planu dzisiaj,
ja mówię,
aby na tych rezerwach zarabiać.
Tylko chciałem dowiedzieć się, czy jest jakiś konkretny zarobek, czy może pan zajrzeć do portfela i powiedzieć, a tak,
no to jeszcze raz powtórzę. Nie, no to 38 milionów zarobiliśmy w 25. Jeśli pana interesuje
złota.
Ta kwota, to jak powiedziałem, na tych lokatach, tak, 38 milionów.
No to już jest zawsze jakiś konkret, a strata Banku Narodowego Banku Polskiego to ile?
Będziemy informować, nie. To pan mówi o skumulowanej wyniku, który skądinąd nie jest taki, jak pan mówi, ale...
Dobrze, a w 2025 jaka
będziemy o tym
będzie?
Informować, jak będzie przyjęte sprawozdanie i będzie informacja ze strony Rady do...
Większa niż w 2024?
Do rządu. To jest zależne od aprecjacji złotego, czyli od wartości naszej waluty i od kosztów walki z inflacją, czyli dyskonta bonów pieniężnych. konstrukcja jest trochę archaiczna dzisiaj, no bo stratę ma EBEC, FED i tak dalej, to jakby nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast polska konstrukcja jest taka, że my możemy 5% z tego, co zarobimy mając zysk, zachować w takiej rezerwie na przyszłe straty. Czyli musimy 20 zł zarobić, żeby złotówkę mieć na pokrycie przyszłych strat. Inne banki w Europie mają to ten procent rzędu 20-50. Jest jak jest. Nam to w żaden sposób nie wpływa na funkcjonowanie banku.
Także ale nie będzie wpłaty nie ma to znaczenia z budżetu Narodowego Banku Polskiego
nie, no
do budżetu państwa.
Oczywiście, będzie no strata.
Myśli pan, że należy się spodziewać kolejnych obniżek stóp procentowych w pierwszym kwartale przyszłego roku?
Myślę, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmować decyzję podobnie jak w roku 2025.
6 obniżek w zeszłym roku.
Z miesiąca na miesiąc. I rzeczywiście 175 punktów bazowych, 6 razy ta stopa referencyjna szła w dół. Dzisiaj Rada w lutym, na swoim posiedzeniu w lutym, dostanie komplet informacji za grudzień, czyli za cały rok 2025. W marcu będzie projekcja, nowa projekcja inflacji.
Ale decyzji raczej się spodziewać w lutym, czy raczej w marcu?
I luty, i marzec, i kwiecień, i maj są dobre na podjęcie takiej decyzji.
A pańskim zdaniem taki decydujący wskaźnik?
Nie ma dzisiaj żadnej wskazówki, którą byśmy podawali opinii publicznej o tym, że jest w tym zakresie jakiś plan i że on będzie zrealizowany w konkretnym terminie. I analogiczną komunikację stosują wszystkie najważniejsze banki, najważniejszy gospodarek na świecie.
Pytam o to, bo sam prezes Adam Glapiński mówi o tym, że jest jeszcze przestrzeń do obniżki.
Ja nie mówię, że nie ma przestrzeni, tylko mówię, że ocenę tego, czy ona powinna skutkować, wie pan, im bliżej takiej, bym powiedział, docelowej stopy, która byłaby równowagą dla dzisiejszej gospodarki przy gospodarce już w takiej istotnej dezinflacji, w tym sensie, że w tym celu, w tym horyzoncie do końca 27 inflacja będzie w celu albo w przedziale odchyleń, tam 2,5 plus minus 1%, więc ta przestrzeń oczywiście w takich warunkach będzie, w tym sensie będzie ona przedmiotem dyskusji, jakie konsekwencje Rada w tym zakresie powinna wyciągnąć.
Brać kredyt,
Rada
czy nie brać kredytu?
Decydować. Wie pan co, Polacy są w ogóle dość ostrożni, jeśli chodzi o kredyty.
To dobrze czy źle?
Jeśli spojrzymy na przykład na
jako bankowiec
poziom,
pan powinien powiedzieć, a to absolutnie źle.
Nie najlepiej, to zgoda. Natomiast poziom sprzed COVID-u to było 50% w relacji do PKB. Dzisiaj to jest 33%, mimo że gospodarka urosła tam o ponad 17%.
Jesteśmy
w Unii Europejskiej 90% w relacji do PKB, ale ostatnie kwartały to jest 10% wzrost kredytów dla gospodarstw domowych, 10% dla przedsiębiorstw, 8% złotych hipotek, więc mamy rosnącą akcję kredytową, więc jak pyta mnie pan, co ja sądzę, no to ja oczywiście tu wujkiem dobra rada nie jestem, ale Polacy chętniej zaczynają spoglądać także przy tych niższych stopach na finansowanie swoich potrzeb kredytem i to jest oczywiście dobra informacja.
Ten budżet jest dowodem głębokiego kryzysu wiarygodności, skuteczności i sprawczości obecnego rządu, tak mówi Karol Nawrocki, a co mówi członek zarządu Narodowego Banku Polskiego o tym budżecie?
Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że jest to budżet z największym deficytem w Unii Europejskiej. To jest deficyt, który w normalnych warunkach byłby deficytem w jakimś skrajnie najgorszym scenariuszu fiskalnym. Dla, no wie pan, te zderzenia, które pamiętamy, czy wojna, czy COVID, czy w 2008 roku już nie sięgając tylko rządów z Prawa i Sprawiedliwości, ale także obecnego premiera, wówczas premiera Donalda Tuska, polska gospodarka przeszła suchą, czy niemal suchą nogą z dwóch powodów. Miała przestrzeń fiskalną i miała płynny kurs walutowy i własną walutę, która mogła adoptować się do tych szoków gospodarczych. Dzisiaj zostało tylko to, że mamy własną walutę. Jesteśmy w deficycie, który jest nie do utrzymania na takim poziomie przez kolejne lata.
Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego dzisiaj, a nie tak dawno polityk. Brakuje panu polityki?
No ja byłem posłem, nie przeczę. Ale
no i oddał pan legitymację nawet Prawa i Sprawiedliwości, wchodząc do zarządu Narodowego Banku Polskiego.
No wchodząc do zarządu już nie miałem, ale kiedyś miałem oczywiście. No wie pan, wypominanie komuś legitymacji partyjnych.
A ja nie wypominam panu, tylko się zastanawiam, czy się pan o politykę nie upomina, czy też może polityka się upomni o pana.
Krócej w Prawie i Sprawiedliwości niż Marek Belka w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
No a więc, to chce pan się porównywać?
Nie, ale zwracam też uwagę na to, że sam pan rozpoczął ten wątek. No dzisiaj się tym nie zajmuję, więc jakby dzisiaj to jest
ale
część
może być tak, że się
mojego
polityka
doświadczenia
panem zajmie.
Zawodowego, która jest częścią mojego, że tak powiem, bagażu, który niosę.
No a propos bagażu w takim razie.
Ale no, ona nie ma żadnego związku z moją pracą.
Były wiceminister aktywów państwowych. Pamięta pan o tym doskonale.
Czy ja byłem?
Tak, oczywiście.
No, a czy co ja robiłem? Ja pamiętam, oczywiście. No,
a pamięta pan doskonale, że pan nadzorował wybory kopertowe, czy nie?
Ja nie nadzorowałem wyborów kopertowych.
No ale ja również pamiętam to pańskie sławne przesłuchanie przed komisją, przed śledczą komisją, przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych, wtedy kiedy pan odmawiał odpowiedzi. No ale widział pan również dokumenty, które przedstawiał poseł Joński?
Nie bardzo rozumiem, jakie dokumenty poseł Joński komuś przedstawił.
Sprawa jest w tej chwili w prokuraturze. Rozumiem. Pańska również, prawda, czy nie?
Ja nie wiem. To nie jest, jeśli nawet jest, no to nie jest wiedza, którą posiadam ja, tylko posiada ten, który się tą sprawą zajmuje.
Ale pan nie dostał jeszcze żadnego zawiadomienia w tej sprawie?
Ostatni raz w tej sprawie rozmawiałem z prokuraturą dość dawno temu.
Tak? Kiedy?
No, pamiętam dokładnie, no ale w 23 roku.
I na razie nie było żadnego zawiadomienia o wszczęciu postępowania wobec pana, tak?
No ale to tak nie działa. No, kodeks postępowania karnego ma swoje reguły gry. Ja się jakby w tym zakresie nie mam żadnego stresu, ale też nie jest to moja rola, żebym ja się tutaj jakkolwiek tym interesował.
Był pan jednak funkcjonariuszem publicznym, był pan wiceministrem. W tej sprawie pracowała sejmowa komisja śledcza.
No tak, pan no, ona zakończyła swoją pracę.
Tak jest, poszły wnioski do prokuratury. Teraz pytanie jest takie, czy prokuratura już pana wezwała na przykład na przesłuchanie?
Przepraszam bardzo, ale no to ja odpowiedziałem na to pytanie, natomiast co robi prokuratura? No to ja nie wiem.
Bo pan mówi, że pan nie nadzorował wyborów kopertowych i cały czas pan się trzyma tej wersji z 19 stycznia, to dwa lata już minęły od tamtego pańskiego sławnego przesłuchania.
Ja nigdy nie nadzorowałem Poczty Polskiej, no więc jakby to nie ma tematu. No,
ale pamiętam pan pismo, które Jacek Sasin zadekretował do pana pismo z Poczty Polskiej. Bo do tego były prezes Poczty Polskiej, były wiceprezes Poczty Polskiej, zeznali, że to pan był tą osobą, która się kontaktował.
Tak, nie zeznali, a to, że ktoś na kogoś zadekretował pismo, o niczym nie świadczy.
A o czym świadczy tylko?
No o tym, że ktoś zadekretował pismo.
No, ale co to znaczy zadekretować pismo? To znaczy, że przekazał do kogoś, kto się tym zajmuje.
Tak pod warunkiem, że ten ktoś się tym zajmował. No kto inny się tym zajmował?
A pan się wtedy tym nie zajmował, rozumiem. Nie będzie się pan do tego w ogóle odnosił, do tych zarzutów prokuratury?
Ale jakich zarzutów prokuratury? Panie redaktorze, pan
o przekroczenie uprawnień
nadużywa tej po pierwsze swojej pozycji, ponieważ pan mnie odpytuje w taki sposób, no, w którym no, ja musiałbym powiedzieć, że no, ja oczywiście nie mam żadnych zarzutów i nie spodziewam się, abym kiedykolwiek jakiekolwiek zarzuty w tym zakresie dostał, więc to...
I nic
to,
pan nie wie o żadnym śledztwie, które się toczy, tak?
Na pytanie o to, że ja mam się odnosić do jakichkolwiek zarzutów, no to jest trochę nadużycie dzisiaj w trakcie tej rozmowy, no bo dlaczego ja mam się odnosić?
No do tego, co jest wynikiem pracy Sejmowej Komisji Śledczej.
No ja naprawdę spuszczam zasłonę milczenia nad tym, jak wyglądały prace Sejmowej Komisji Śledczej w tym zakresie.
Artur Soboń, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, ale kiedyś polityk Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś również wiceminister aktywów państwowych. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.